Kochani, gdybym zadał wam pytanie, czy kochamy Boże Słowo, to podejrzewam, że w 100% odpowiedzieliby wszyscy, że tak. Ale czy kochamy je na tyle, że jesteśmy w stanie słuchać tych przykrych historii, trudnych historii z Bożego Słowa? Bo kiedy spojrzymy na nie w całości, to widzimy, że większość słów, które padają w Bożym Słowie, większość historii, większość sytuacji jest trudnych dla nas do odbioru. Jest trudnych, ponieważ te historie, te słowa, które tam padają, te osoby, ich życie są dla nas jakby lustrem. Pokazują nam, kim naprawdę jesteśmy i jako ludzie mamy z tym ogromny problem. I dzisiaj chciałbym z wami przeczytać dłuższe fragmenty. Będziemy czytać je wyrywkami, ponieważ to jest 5 rozdziałów z Księgi Sędziów. Ale historię, która bardzo dobrze obrazuje ludzką naturę, bardzo dobrze obrazuje Boga naturę, pokazuje ogromną różnicę, jaka jest między nami a Bogiem, jako między stworzeniem a Stwórcą. I na przykładzie Izraela będziemy próbować odnieść tą historię do nas, do ludzi wierzących, do chrześcijan, do Kościoła, do czasów, w których żyjemy, bo jest pewna alegoria między tym, co będziemy dzisiaj czytać, a czasami, które dzisiaj są. Otwórzcie Księgę Sędziów, 17 rozdział. Ten rozdział przeczytamy w całości, pozostałe w kilku fragmentach, ponieważ jest to bardzo obszerny tekst. Będziemy czytać to, co jest ważniejsze i na tym się skupimy. 17 rozdział Księgi Sędziów. A czytamy nam takie słowa. W górach Efraim żył pewien mąż imieniem Mekajachu. On też rzekł do swojej matki: te 1100 syklów srebra, które zostały ci zabrane, a z powodu których wyrzekłaś złorzeczenie i to wyrzekłaś je w mojej obecności, to srebro jest u mnie, ja je zabrałem. Matka jego odrzekła: błogosławiony niech będzie syn przez Jahwę. Na to zwrócił on owe 1100 syklów srebra swojej matce. Po czym matka jego rzekła: własnoręcznie przeznaczam uroczyście to srebro na uczczenie Jahwę za mego syna, by za nie wykonano ulany posąg bóstwa. To też teraz daję je tobie. Ale on zwrócił srebro swojej matce. Matka zaś jego wzięła 200 syklów i przekazała je złotnikowi. Ten wykonał z nich ulany posąg bóstwa. Stał on w domu Mikajachu, więc dom Mikaja był dla niego domem Bożym. Następnie sprawił efod i terafim. Jednemu ze swoich synów przekazał władzę, także był u niego kapłanem. W tym czasie nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co uważał za słuszne. Żył wtedy pewien młodzieniec pochodzący z Betlejem Judzkiego, z rodu osiadłego wśród Judy. Był on lewitą, ale przybywał tam jako gość. Mąż ten wyruszył z miasta, to znaczy z Betlejem Judzkiego, aby jego przychodzień osiąść tam, gdzie znalazłby odpowiednie warunki. I tak zaszedł podczas swojej wędrówki do góry Efraim, do domu Mikaja. Mika zapytał go: skąd przybywasz? Odpowiedział: lewitą jestem z Betlejem Judzkiego i wędruję, aby jako przychodzień osiąść tam, gdzie znajdę odpowiednie warunki. Wtedy rzekł mu Mika: pozostań u mnie i bądź mi ojcem i kapłanem. Dam ci 10 syklów srebra rocznie, zaopatrzę cię w szaty i dam utrzymanie. Lewita zgodził się na to i zdecydował się lewita pozostać u tego męża. Był więc ten młodzieniec u niego jak gdyby jednym z jego synów. Mika przekazał władzę lewicie, także odtąd młodzieniec był kapłanem u niego i pozostał w domu Mikaja. Mika rzekł: teraz wiem, że Jahwe darzyć mnie będzie dobrodziejstwami, bo mam lewitę za kapłana. Pierwsze 6 fragmentów z 18 rozdziału. Nie było w tym czasie króla w Izraelu, to też w tym okresie pokolenie Danitów szukało dla siebie obszaru, by na nim się osiedlić, gdyż pośród pokoleń Izraela nie przypadło im jeszcze dotychczas żadne dziedzictwo w udziale. Wysłali więc potomkowie Dana ze swoich rodów 5 mężów spośród siebie mężów dzielnych z Cory i Esztalu, by przeszukać kraj i zbadali go, rzekli do nich: idźcie i zbadajcie ten kraj. I tak przybyli do góry Efraim, aż do domu Mikaja. Tam też przenocowali, gdy znajdowali się w pobliżu domu Mikaja, rozpoznali głos młodego lewity. Skierowali więc się tam i rzekli mu: kto cię tu przyprowadził? Co tu robisz? Co za sprawy masz tutaj? On odpowiedział im: to, a to zrobił dla mnie Mika. najął mnie za zapłatą i jestem u niego kapłanem. Powiedzieli mu, poradź więc się Boga, abyśmy dowiedzieli się, czy poszczęści się droga nasza, którą podejmujemy. Rzekł im kapłan, idźcie spokojnie, Jahwe bowiem czuwa nad waszą drogą, w którą się wybieracie. Może do tego momentu i za chwilę będziemy czytać sobie kolejne fragmenty. Lewita z tego fragmentu, o którym tutaj czytamy, nie jest nam znaną postacią. Wielu biblistów nie kwalifikuje go jako sędziego. Bardziej znani są nam inni sędziowie, tak? Jak Debora, Samson, Barak czy Gedeon. O tym tajemniczym lewicie czytamy tylko w tych ostatnich rozdziałach, począwszy od 17 do 21. I jest to fragment, na którym bardzo mało kazań można znaleźć, ponieważ ten fragment, jak poczytamy sobie za chwilkę kawałek dalej, jest bardzo brutalnym fragmentem. Dokonany tam jest bardzo brutalny czyn, aż wreszcie dochodzi do bratobójczych walk. I dzisiaj chciałbym, aby ta trudna historia, przez którą będziemy razem szli, była dla nas bardzo pouczająca, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, była pewną alegorią dla Kościoła. Pierwszy punkt, który postawiłem sobie w tym rozważaniu, to to, że złodziej buduje świątynię. Michajaku, czyli ten, kto jak Jahwe w tłumaczeniu, ukradł sporą sumę srebrników swojej matce. Ukradł ją po to, by dać złotnikowi możliwość ulepienia posągu do swojej świątyni. W tym samym czasie matka w jego obecności rzuciła klątwę, jak czytamy, i Michałasz przestraszył się tej klątwy i przyznał się do tej kradzieży. Oddał matce te srebrniki. Ponieważ się bał tego, co może nastąpić. Jego matka, jak czytamy w tym fragmencie, wzięła część tych srebrników, udała się do złotnika i on ten posąg, to bóstwo odlał, wyrzeźbił. W różnych tłumaczeniach jest różnie. Mało tego, czytamy, że Michałasz sporządził efod, swojego syna, który nie był z rodu kapłańskiego, ustanowił kapłanem i stworzył swoją, jak Biblia Gdańska oddaje, swoją kaplicę, prywatną świątynię, gdzie miał swojego Boga, miał swojego kapłana. I oczekiwał od Boga tego, że będzie mu błogosławił. Był nawet przekonany, że Pan Bóg będzie mu od tego momentu błogosławił. A to przekonanie wzrosło w sytuacji, kiedy na jego drodze, bo Michałasz czuł pewien taki dyskomfort troszeczkę, bo wiedział, że to, co robi, nie do końca zgodne jest z prawem Bożym. Gdzieś jakieś szczępki tego prawa Bożego, które czytamy w księgach mojżeszowych, zostały w jego głowie. Wiedział, że ten Lewita, ten jego syn, który został, przepraszam, jego syn, który został kapłanem, no nie jest to zgodne z prawem Bożym, to powołanie. I kiedy na jego drodze pojawia się Lewita z Betlejemu, szybko go najmuje jako kapłana i oczekuje ogromnego błogosławieństwa od Jahwe, ponieważ ma teraz kapłana, ma teraz Lewita. Ale Lewita ten, zgodnie z prawem Bożym, mógł służyć w świątyni, lecz nie mógł być kapłanem. Także nie do końca to, co robił Michałasz, było zgodne z Bożym prawem. Michałasz budował świątynię, budował swój kościół, swoją kaplicę w oparciu o ludzką metodę. Pominął wszelkie zasady i prawa Boże. Były one mu na tyle obojętne, ponieważ żył w takich, a nie innych czasach. Trochę to przypominało Boży porządek, bo była kaplica, była świątynia, był kapłan, ale była to tylko, patrząc oczyma chrześcijanina, tylko imitacja tego, co ten człowiek stworzył. Była to jakby próba stworzenia czegoś, co Panu Bogu się nie podobało i co było z natury złe. W tym fragmencie nie czytamy, że Michałasz pokutuje za to, że ukradł te srebrniki. W tym fragmencie nie czytamy, że Michałasz pokutuje przed Panem za kradzież. Co więcej, z kontekstu tego fragmentu możemy śmiało powiedzieć takie słowa, że ten człowiek nigdy by nie oddał tych srebrników, gdyby nie przekleństwo matki, które słyszał osobiście. Zrobił to po prostu ze strachu przed konsekwencjami tego przekleństwa. Matka natomiast pod przykrywką źle zrozumianej miłości do swojego syna brnęła dalej w to kłamstwo, można powiedzieć, w ten grzech bałwochwalstwa, ponieważ dała złodziejkowi do zrobienia ten posąg, by ta świątynia mogła powstać w ich domu. Ten grzech został zwielokrotniony i przez matkę, i niestety też przez syna. Wtedy Michał rzekł: teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż Lewita został u mnie kapłanem. Kochani, akceptacja grzechu zaślepiła tego człowieka z tej historii. Zaślepia nas, kiedy żyjemy w grzechu, kiedy nie wyznajemy grzechu, kiedy nie pokutujemy. Akceptacja grzechu zaślepia nasze oczy, nasze serca, nasz umysł i nie jesteśmy w stanie rozeznać przy końcu, co jest dobre, a co złe, co się Panu podoba, co jest w Jego oczach obrzydzeniem. Fałszywe nauczanie, fałszywa doktryna jest wygodna i niezobowiązująca. Dla tego człowieka z tej historii było wygodne nie znać przepisów i nie sięgnąć do przepisów prawa mojżeszowego, jak ma wyglądać świątynia, jak ma wyglądać ustrój świątynny, kto może być kapłanem. On miał możliwość sięgnięcia do zwojów, do ksiąg. Tego nie uczynił. Fałszywa doktryna pozwala wracać do własnych grzechów. Ten człowiek nie pokutował, nie wyznał swoich grzechów. Nie przejmował się także następstwami spowodowanymi tym, co chciał uczynić i co uczynił. Złe zrozumienie bojaźni Bożej, złe zrozumienie prawa Bożego sadza człowieka i jego egoistyczne ja na tronie, na którym powinien Bóg i tylko Bóg siedzieć. Złe zrozumienie doprowadziło, że on, ten człowiek, Micheasz, jak czytamy w dalszych fragmentach, już nie był Michajaku, ale był Mika, bez końcówki Jehu. Stał się człowiekiem, który odszedł od Pana całkowicie. I w kolejnym fragmencie będziemy widzieć jego postawę, która jest godna pożałowania. Złe zrozumienie nauki Bożej o łasce, złe zrozumienie prawa Bożego, złe zrozumienie sprawiedliwości Bożej, miłości Bożej doprowadza do tego, że jesteśmy w stanie zbudować sobie taką świątynię, jaką zbudował ten człowiek. I możemy być przekonani, że robimy dobrze, a możemy być w tym momencie bardzo daleko od Boga. Przecież Bóg nie jest legalistą, kocha wszystkich, można powiedzieć. Ten człowiek wyszedł z takiego założenia. Bóg nie jest legalistą, kocha wszystkich. W tym czasie czytamy, i każdy rozdział tej księgi zaczyna się: w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co mu się podobało. Jeden z moich ulubionych pastorów, John MacArthur, napisał takie słowa: w naszych czasach często spotykam się z grzecznym nastawieniem do osób, które nie trzymają się nauki biblijnej. Słyszę, iż należy podchodzić do wszystkich z miłością i łagodnością. Niestety takie podejście najczęściej powoduje wpadnięcie w pułapkę nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzące na bezdroża błędu. Efezjan 4,14. Kochani, często mamy taką tendencję jako ludzie, bo nasza natura taka jest, żeby zasłaniać miłością pewne rzeczy. Czytamy, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. To jest 1 Koryntian 13,6. Ale miłość jest jedną z cech Bożych, tak jak sprawiedliwość, wszechobecność, wszechmoc. I one są ze sobą związane, nie można ich rozpiąć, nie można ich oddzielić i każdą z nich omawiać z osobna, ponieważ to tak nie funkcjonuje. Nie można oddzielić miłości od prawdy, ponieważ ta jest jedna, biblijna, natchniona, taka sama od początku Kościoła, bez zmian. Dzisiaj wiele wspólnot i wiele kościołów i wielu nauczycieli próbuje rozrywać to i dokonuje nowych objawień. Wszystko inne, co nie jest napisane w Bożym Słowie, jest niezgodne z Bożym Słowem. Nie można opierać się na tradycji, nie można się opierać na metodach ludzkiego budowania Kościoła, ponieważ jest to czysta herezja i trzeba to tak nazwać. Odpowiedzialna miłość, A mamy przykład matki, która miała nieodpowiedzialną miłość w stosunku do swojego syna. Nie polega na tym, żeby poklepywać kogoś po plecach, ale czasami pogrozić, napomnieć. W duchu miłości oczywiście. A to jest duże wyzwanie, umiejętność tego robienia. W 18 rozdziale czytamy, że wojownicy z pokolenia Dan zdobyli miasto Laisz. I nazwali go Dan. I miasto Dan zasłynęło z czegoś. Zasłynęło z ogromnego kultu bałwofalczego. I to, co tam się działo, no, nie było zbyt sympatyczne i prawe. W tym fragmencie dalej, który teraz przeczytamy sobie może, jest pewna ilustracja Micheasza, na którą warto też, myślę, zwrócić uwagę. Ci Danici przyszli tutaj do Micheasza i pytali się, co mają zrobić, ruszyć w ten region, zbadać. Oni później zresztą udali się do tego miasta, podbili je, spalili całkowicie, wybili wszystkich ludzi. Sprowadzili tam swój ród i tam na nowo odbudowywali to miasto. Ale jest pewien fragment w 18 rozdziale, który myślę warto przeczytać. Od 17 wersetu, 18 rozdział. Pięciu mężów, którzy przybyli zbadać tę ziemię, wkroczyli tam, zabrali oni posąg, efod, terafim, odlew bóstwa, podczas gdy kapłan stał u wejścia do bramy wraz z 600 mężami uzbrojonymi w oręż wojenny. Kiedy weszli do domu Mikaja i zabrali posąg, efod, terafim i odlew bóstwa, rzekł do nich kapłan: cóż to robicie? Odrzekli mu: milcz, połóż swoją rękę na swe usta i pójdź z nami, będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż lepiej dla ciebie być kapłanem w domu jednego człowieka, niż kapłanem plemienia lub pokolenia izraelskiego? I rozradowało się serce kapłana. Wziął efod, terafin, posąg i odszedł wraz z gromadą. I odwróciwszy się, ruszyli w drogę. Dziatwę zaś dobytek, tabor puścili przed sobą. Kiedy oddalili się już znacznie od domu Mikaja, ludzie mieszkający w domach sąsiadujących z domem Mikaja zebrali się i pognali za synami Dana. A kiedy wołali na synów Dana, ci obrócili się do nich i rzekli do Mikaja: cóż ci się stało, że zwołałeś ludzi? Odpowiedział im: zabraliście moich bogów, których sporządziłem, a także kapłana i poszliście sobie. Cóż mi więc pozostaje? Jakże możecie mi mówić, cóż ci się stało? W tej sytuacji, kiedy Michaszowi zabrany zostaje lewita, zabrane zostaje wyposażenie jego świątyni domowej, padają niesamowite słowa, bardzo mocne słowa. Zabraliście mi mojego Boga, zabraliście mi moich bogów, których sporządziłem, a także kapłana. I poszliście sobie, cóż mi pozostaje? Ten człowiek nawet w takiej sytuacji nie był skłonny do refleksji. Czuł się porzucony. Czuł się osamotniony. Nagle jego można z tego fragmentu wywnioskować, że jego życie nagle straciło sens. Zabraliście mi mojego Boga. Zabraliście mi mojego kapłana. Zniszczyliście moją świątynię. Co mam teraz począć? Oni kazali mu się kawałek dalej, jak się przeczyta ten fragment, kazali mu się uciszyć, bo chcieli wrócić i te usta mu zamknąć. On odszedł do swojego domu. Widzimy w tym fragmencie ludzi, którzy no, dla własnego widzimisię, z pogardą dla Bożych standardów, z pogardą dla Bożego Słowa, z pogardą dla samego Boga, uczynili sobie swoją świątynię. Bo ci Danici, którzy zabrali tego kapłana, uczynili w podobny sposób sobie świątynię jak ten Michał, tylko na większą skalę. Postawili tam swojego Boga i oddawali mu cześć. Kochani, relatywizm, uniwersalizm, ignorancja tego człowieka i tamtych ludzi, którzy przyszli do Michała, doprowadziła ich do bałwochwalstwa i odstępstwa. Czyż dzisiaj nie jest podobnie, że nasza ignorancja, relatywizm, uniwersalizm, wpuszczanie świata do swojego życia, spychanie Boga z tronu swojego życia doprowadza nas często do bałwochwalstwa i odstępstwa. I postawili sobie posąg, czytamy, który sobie sporządził Michał na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo. I przed nami kolejna część opowiadania w 19 rozdziale. Zachęcam do przeczytania całości tego, bo tego wszystkiego nie jesteśmy tutaj ogarnąć. Najważniejsze rzeczy z tej historii tylko możemy powiedzieć. Ponownie w 19 rozdziale podobnie bohaterem jest ten sam Lewita. I jest pokazana, on jest w Dan, służy jako kapłan tam. Jest tam pokazana sytuacja, w której jego żona, nałożnica, była nieuczciwa, zdradzała go i uciekła z jego domu do swojego taty. I on po dłuższym okresie czasu, po 4 miesiącach bodajże, udaje się do swojego teścia, by tą żonę odzyskać i żeby wróciła z nim do domu. Udaje się tam i spędza tam 6 dni. Ciekawe jest to, że on rusza za nią, czyli musiał jakieś uczucie względem tej kobiety mieć. Ale ciekawe jest to, że jego teść bardzo ucieszył się z wizyty zięcia i nie pozwolił mu tak łatwo z jego domu wyjść. Ta wizyta, która miała być bardzo krótka, przeciągnęła się do 6 dni. I jak się okazuje, kiedy czytamy dalej ten fragment, bardzo srogo go to kosztowało. Kiedy udało mu się w końcu wyjść od tego teścia ze swoją żoną, czytamy tam takie słowa. Ale człowiek ów już nie chciał przenocować, lecz wstał i wyruszył. I przybył do miejscowości leżącej naprzeciw Jebus. A miał z nią ze sobą parę jusznych osłów i jego nałożnica była przy nim. I kiedy byli właśnie przy Jebus, dzień już był, bardzo się nachylił ku wieczorowi. Dlatego sługa powiedział do swego pana: chodźcie, zobaczymy do tego miasta Jebuzytów i przynocujemy tam. Pan jego odparł: nie zboczymy do obcego miasta, gdyż nie ma tam naszych ludzi spośród synów Izraela. Idziemy dalej aż do Giba, po czym rzekł do swojego chłopca: ruszaj, starajmy się dostać do jakiejś innej miejscowości, przenocujemy więc w Giba czy też w Rama. Ciągnęli ty dalej i kiedy przybyli w pobliże Giba, należącego do Beniamina, słońce już zaszło. Zboczyli więc tam, by przenocować w Giba. A gdy tam przybyli, usiedli na pałacu miasta i nikogo nie było, kto by ich przyjął do swojego domu na nocleg. Lecz oto nadszedł pewien starzec, powracający wieczorem z pracy w polu. Człowiek ten pochodził z gór Efraim i przebywał jako gość w Giba. Ludzie zaś tej miejscowości byli potomkami Beniamina. I podniósłszy oczy od owego człowieka podróżnego siedzącego na placu miejskim i zapytał go starzec: dokąd idziesz i skąd przybywasz? Odpowiedział mu Lewita: podróżujemy z Betlejem Judzkiego aż do krańców gór Efraim. Stamtąd pochodzę. Udałem się do Betlejem Judzkiego, a teraz wracam do domu Jahwe. Ale nie ma nikogo, kto by mnie przyjął do domu swego. A przecież mam sieczkę i paszę dla naszych osłów. Mam też chleb i wino dla siebie i dla twojej służebnicy i dla chłopca, który jest z twoimi sługami. Nie brak nam niczego. Starzec odrzekł: pokój z tobą. Do mnie należy zaspokojenie wszystkich twoich potrzeb. Proszę cię tylko, byś nie spędzał nocy na tym placu. I zaprowadził ich do swojego domu, a osłom dał obrok. Następnie umyli sobie nogi, jedli i pili. Kiedy się tak weselili, oto ludzie tego miasta, ludzie przewrotni, otoczyli dom, szukając do drzwi, mówili do starca, gospodarza domu takie słowa: wyprowadź tego człowieka, który wszedł do tego domu, abyśmy z nim obcowali. Na to do nich rzekł gospodarz domu: nie, moi bracia, nie czyńcie, proszę, tej nieprawości. Skoro ten człowiek wszedł do domu mego, nie dopuszczajcie się do haniebnego czynu. Oto córka moja, dziewica i jego nałożnica, wyprowadzę je do was. Tym możecie wyrządzić zniewagę i uczynić z nimi, co zechcecie. Ale na tym mężczyźnie nie możecie dokonać rzeczy tak haniebnej. I dalej czytamy, że przez całą noc ta kobieta była wykorzystywana, a zmarła. Ale to jest nie koniec tej drastycznej historii. A kiedy przybył do domu ten Lewita ze swoją nałożnicą, którą wiózł zmarłą, pokroił ją na 12 kawałków i pokroił na 12 kawałków i rozesłał do 12 plemion izraelskich. A kiedy przybył do swego domu, wziął nóż, ująwszy swą nałożnicę, poćwiartował ją część po części na 12 kawałków i rozesłał je do wszystkich obszarów Izraela, a ktokolwiek to widział, mówił: nie zdarzyła się nigdy dotąd, ani nie widziano rzeczy podobnej od dnia wyjścia synów Izraela z ziemi egipskiej aż po dzień dzisiejszy. Na to wysłannicy Lewity mówili: zastanówcie się nad tym, naradźcie się, ustalcie, co robić. Ta historia sama przemawia, ona nie wymaga komentarza. Lewita w końcu udaje się ze swoją żoną, czytamy, do domu. Ponieważ wyszedł późno, musiał znaleźć gdzieś schronienie. Dotarł do miasta, myślał, że ktoś go przenocuje, siedzi na placu. Spotyka człowieka, który go zabiera do swojego domu. I oto spożywają posiłek. Zapewne rozmawiają. Mają dobry czas. I ktoś do tych drzwi tego domu, tego domostwa puka. Pukają mieszkańcy. Pukają mieszkańcy. Bo chcą z tym lewitą zrobić złe rzeczy. I to jest historia, którą dobrze znamy, chociażby jeżeli chodzi o Lota i Sodoma i Gomora nam się kłania. Z tym, że jest jedna różnica między tamtą historią a tą. W tej historii to byli Izraelici. I oni chcieli dokonać tego niecnego czynu. Jakże wielki grzech panował w Izraelu za czasów sędziego. Jakże wielki grzech panował w Izraelu za czasów sędziego. Nie wolno robić lewicie nic złego, mówi ten gospodarz. Weź moją córkę, która jest dziewicą, i weź tą nałożnicę. Pozycja kobiet w tamtym czasie i córek była taka, jaka była. Gospodarz był w stanie poświęcić swoją córkę i tą drugą kobietę. Czytamy, że lewita ćwiartuje tą kobietę. Rozsyła jako wiadomość do całego Izraela. I ci Izraelici, co ciekawe, czytamy w 20 rozdziale, zgromadzili się w Micpa, jak jeden mąż. Było to dla nich bardzo szokujące. Bardzo szokująca informacja, bardzo szokująca wieść. To, co stało się z tą kobietą. Jak czytamy dalej, będą chcieli pomścić ten niecny czyn ze strony Beniamitów. I zanim przejdziemy do końcowej sytuacji tego opowiadania, tego fragmentu, chciałbym kilka słów powiedzieć o tym lewicie. Można powiedzieć, że nie zaczął dobrze. I można powiedzieć, że w miejscu, w którym teraz jesteśmy, jego pozycja może też nie była najlepsza. Ale jego czyn, tak brutalny z jednej strony i tak niespodziewany dla tych ludzi, spowodował, że Izrael zaczął zastanawiać się nad swoją pozycją. Ale jeszcze niewłaściwy sposób patrzył na to, co jest problemem w samym Izraelu. Ponieważ 20 rozdział i 21 rozdział to są bratobójcze walki. Izrael między sobą dokonuje ogromnej rzezi. Ten lewita przekazał szokującą zawartość i szokującą wiadomość dla całego Izraela i to spowodowało, że cały zbór zgromadził się jak jeden mąż. Ja jestem przekonany, kochanie, jako Piotr, że każde pokolenie potrzebuje swojego proroka. Takiego czy innego, w zależności jak Pan Bóg powołuje. Dla mnie ten lewita ma pewne cechy proroka, ponieważ wstrząsnął Izraelem i grzechem, który w Izraelu panował. A jego życie też nie było idealne. Wiele decyzji, które były podejmowane przez niego, nie były do końca dobre. Widzę w Bożym Słowie, że każde pokolenie potrzebuje proroka, ale proroka rozumianego tak, jak Boże Słowo mówi, nie tak często my sobie wyobrażamy. Jako kogoś, kto zwiastuje nam przyszłość, ale tego prorok Boży to był prorok, który zwiastował grzech. Mówił o grzechu i mówił o tym, że przyjdzie kara. W skrócie oczywiście, bo temat jest dużo, dużo szerszy. Noe wydawał się niespełna rozumu, kiedy budował arkę i mówił, że przyjdzie deszcz i będzie wielki potop. Był prorokiem i był wyśmiewanym prorokiem. Eliasz, gdy wystąpił przeciwko politykom i teologom w Izraelu, był prorokiem. Podobnie Jeremiasz, który zapowiadał niewolę, kiedy wszędzie głoszono pokój. Kiedy wszyscy zwiastowali pokój. Do tego grona można zaliczyć wiele osób. Jana Chrzciciela chociażby, który głosił upamiętanie, bowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Takim szalonym prorokiem, może przez małe p, jest dla mnie w tym fragmencie ten lewita z Księgi Sędziów. ponieważ dokonał czynu, które wzruszyło, wzbudziło myślenie wśród Izraelitów. Kiedy patrzy się na Księgę Sędziów, to można powiedzieć śmiało takie słowa. Kiedy będzie rozdzielenie pomiędzy Betel a Dan, pomiędzy Domem Bożym a Domem Ludzkim, pomiędzy Chrystusem a Belialem, nie będzie pokoju, nie będzie właściwej relacji z Bogiem, nie będzie poznania właściwego Boga, nie będzie dobrego życia chrześcijańskiego. Dzisiaj mamy wiele mieszaniny, tak jak ci ludzie wtedy mieli wiele mieszaniny, ponieważ ludy ościenne napłynęły bardzo mocno i Izraelici wbrew wszelkim przepisom i zakazom przyjmowali te ościenne ryty, zwyczaje, kobiety do swojego narodu. Dzisiaj mamy bardzo podobną mieszaninę dookoła nas. Tyle imitacji, tyle podróbek, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwe. Niby niczym się nie różnią. Rzeczy prawie dobre, ale prawie to jest duża różnica. Widzimy postępujące odstępstwo, spustoszenie, chaos teologiczny w dużych rozmiarach. Ewangelia często bywa rozmydlona. Tak jak powiedziałem, uniwersalizm, relawityzm, egoizm często udziela się nam wszystkim, nie tylko nauczycielom, pastorom, starszym, ale ludziom, chrześcijanom, poszczególnym jednostkom w kościołach. Idziemy na kompromis ze światem. Tak jak Michałasz poszedł na kompromis, tak jak wielu ludzi z tamtego pokolenia, z tamtego czasu poszło na kompromis ze światem. Zmienili standardy moralne, tak jak dzisiaj w kościele zmienia się standardy moralne. Można rzec słowa Sodoma i Gomora w chrześcijańskim świecie. Jesteśmy atakowani przez różne rzeczy, tak jak tamci ludzie byli atakowani przez różne rzeczy. Oni byli atakowani w bardzo podobny sposób i w ten sam podstępny sposób, jak my dzisiaj, jako ludzie wierzący. Brali rzeczy ze świata, których nie powinni brać. Brali z innych religii przekonania, doznania, których nie powinni brać. Wychodzili poza prawa Boże, poza normy Boże, które Pan Bóg ustanowił, one są wieczne i niezmienne. Te wszystkie rzeczy doprowadziły ich do tego stanu, w którym oni się znaleźli. Te wszystkie rzeczy, które dzisiaj w chrześcijaństwie ogólnie pojętym dzieją się, doprowadzają chrześcijaństwo do tego stanu, jaki dzisiaj możemy obserwować. Kochani, pamiętajmy, że zwiedzenie początkowo jest bardzo subtelne, ukryte pod pięknymi hasłami. Diabeł nie przyjdzie tutaj z rogami. Diabeł przyjdzie w garniturze z Biblią pod ręką. I wierzcie mi, on zna bardzo dobrze Boże Słowo. To zwiedzenie przechodzi jako subtelne prawdy, jakaś prawda. Przedstawiona jest jako idea, aby wywyższać Chrystusa, by ogłosić Go Królem Polski. Wczoraj ogłoszono Jezusem Króla Polski. Ale potem mija trochę czasu. Jeżeli śledzimy Boże Słowo, to zauważymy, że to nic nie ma wspólnego z Jezusem, a skupia się na człowieku. Najważniejszy staje się człowiek. A kiedy najważniejszy staje się człowiek, to ta historia dzisiaj nam pokazuje, co się dzieje, kiedy człowiek staje się najważniejszy. Sam wyznacza sobie prawdy, sam wyznacza sobie cele, sam kształtuje, kreuje swojego Boga, mówi, jak ma on wyglądać, jak ma się zachowywać, co ma mówić. Dlatego często z tej kazalnicy mówi się i przypomina się słowa apostoła Pawła: wszystko sprawdzajcie. I to nie są puste słowa, ale to są słowa zostawione Kościołowi. Badajcie wszystko. Sprawdzajcie, czy tak rzeczy się mają. To, że ktoś ładnie mówi, to, że ktoś ma wykształcenie, ja nie mówię, że to jest złe, to jest potrzebne. Nie daje jeszcze mu prawa do tego, żeby stwierdzić w 100%, że mówi prawdę. Sprawdzajmy, czy taki człowiek mówi prawdę. Sprawdzajcie mnie, czy ja mówię prawdę. Macie od tego Boże Słowo. Macie od tego Ducha Świętego, który was zapieczętował na dzień odkupienia i który wprowadza we wszelką prawdę. Nie szukajmy własnego Boga i nie kształtujmy własnego Boga, tak jak Michałasz szukał, kształtował i budował swój wizerunek Boga. Ale odkrywajmy Go takiego, jakim On jest przedstawiony w Bożym Słowie. Każdy, kto widział, mówił: nie było i nie wiedziano takiej rzeczy od czasu wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego. Rozważcie to sobie. Rozważcie to sobie. Naradźcie się i rozpowiadajcie. Kochani, grzechu niegodziwości nie można zamiatać pod dywan. Michał zamiótł ze swoją matką pod dywan. Danici też później próbowali zamieść. Jest pewna nauka też, którą wtedy mówiono i która dzisiaj jest bardzo akceptowalna przez wiele zborów, że nie wolno niczego osądzać. Że nie wolno osądzać. Myli się pojęcie rozsądzania i osądzania i nie rozróżnia się ich od siebie. Jednak są pewne granice, w których trzeba pewne rzeczy rozsądzać i osądzać. Oczywiście wszystko na podstawie Bożego Słowa. Piotr napisał odnośnie miłości. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Amen. To jest prawda. Piotr piękne słowa napisał. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, ale Paweł z imienia i nazwiska wymienia tych, którzy postępowali niegodziwie, żyli w grzechu. Dzisiaj znamy ich. Dzisiaj zna każdy człowiek, który Boże Słowo czyta. Piotr występuje przeciwko fałszywym nauczycielom i fałszywym prorokom i mówi: lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki, zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na nich rychłą zgubę, i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Jakże słowa pasujące do dzisiejszej opowieści. Tam też było wielu nauczycieli, wielu proroków, fałszywych, nie trzymających się Bożego prawa, Bożych standardów. To nie jest tak, że oni nie mieli Bożego prawa. Mieli Boże prawo, znali Boże prawo, odeszli od Niego. Nie było im na rękę. Sąd Boży, Piotr pisze w pierwszym liście 4,17, sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. Pisze tak: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd Boży od domu Bożego. Na początku powiedziałem, że ignoracja Bożych praw i Bożych zasad, lekceważenie, obniżanie standardów Bożych, zaniedbanie w służbie prowadzi do upadku moralnego. I prowadzi. I możemy to zaobserwować. W tym fragmencie doprowadziło to jeszcze do walk bratobójczych. Brat przeciwko bratu. Brat przeciwko bratu. Dlaczego powiedziałem wcześniej, że Lewita był dla mnie pewnego rodzaju sędzią w tej księdze? Bo tacy sędziowie jak Gedeon, Samson, Debora i Barak, oni byli zaangażowani. Byli zaangażowani w działania na zewnątrz Izraela, a ten Lewita zaczął zmianę od wewnątrz. Zaczął zmianę od wewnątrz w Izraelu. Okres sędziów, czas sędziów to taki okres, gdzie ludzie robili, co chcieli. Czytamy, że nie było króla. Każdy robił, co uważał za słuszne. Była wolność we wszystkim, ale ta wolność nie była wolnością, bo była anarchią. Ci ludzie nie byli wolni, bo byli zniewoleni przez grzech. Mojżesz i Jozue, ich zasady były całkowicie pohańbione. Stanowiły dla tych ludzi jakieś takie staroświeckie skanseny, do których nie warto powracać, bo one hamowały rozwój nowoczesności. I to, w jakim miejscu ci ludzie się znaleźli, odrzucając te wszystkie prawa, czytamy chociażby dzisiaj w dzisiejszej historii. Jednak w tym Lewicie coś pękło, wzburzyło się po tym wydarzeniu i zrobił ten czyn, co zrobił. Synowie Izraelscy zaś mówili: powiedzcie, jak mogło stać się to bezprawie. I w 20 rozdziale, krótko, następuje bitwa, bratobójcza bitwa. Ale zanim do niej dochodzi, izraelskie wojska, które liczyły ponad 400 tysięcy żołnierzy, wyposażonych, dobrych wojowników, wychodzi z propozycją do Beniamitów, których armia liczyła 26 tysięcy uzbrojonych ludzi. Ogromna przewaga. Niesamowita przewaga. Ale wychodzą do nich z propozycją i mówią: słuchajcie, nie chcemy was zabijać. Jest nas dużo więcej od was. Wydajcie nam ludzi, którzy uczynili to zło z tą kobietą. Rozsądzimy ich według naszego prawa, a wy możecie żyć dalej. Ale Beniamici mieli bardzo twarde serca i bronili tych ludzi, tych przestępców. I byli skłonni oddać swoje życie w obronie tych ludzi. I dochodzi do pierwszego starcia, kiedy Izrael pyta się Boga: Panie, mamy ruszać? Ruszajcie. Pan Bóg mówi do Izraela: ruszajcie. I ruszyli na Beniamitów w ogromnej przewadze. I zostali pokonani. 22 tysiące ludzi zginęło. Z płaczem wrócili do Betelu, czytamy w 20 rozdziale. Z płaczem wrócili do Betelu i pytają się Boga znowu: Panie, czy mamy ruszać? Ruszajcie. I przekonani wewnętrznie, że pobiją Beniamitów, ruszają. I przegrywają. Po raz drugi. I coś w nich pękło w tej sytuacji. Coś w nich pękło. Ponieważ udają się jeszcze raz do Betelu. Płaczą. Zamiatają ołtarz. Kładą ofiary na tym ołtarzu przebłagalne. I pokutują. I pytają się, Panie, czy mamy ruszać, czy mamy się odstąpić od tego ataku. Ruszajcie, gdyż ja będę z wami, mówi Pan. Wcześniej jest sytuacja, dlaczego Pan Bóg dwukrotnie wysyła tą armię i dwukrotnie oni polegli w ogromnej liczbie ludzi. Ponieważ Izraelici mieli jeden problem. Widzieli u Beniamitów ogrom grzechu, a zapomnieli, że pobudowali w Dan największą świątynię bałwochwalstwa. Ten sam problem, który mieli Beniamici, mieli Izraelici. Ten sam grzech, który męczył Beniamitów, męczył też Izraelitów. Bóg w sposób trudny kształtuje ludzi i wychowuje. Dokonując chociażby takiej rzezi, bratobójczej i bitwy. Boże reformy są kosztowne i nie są lekkie i przyjemne. One kosztują. Bóg chciał coś pokazać swojemu narodowi, że wina jest po obu stronach. Przyszliście zrobić porządek ze swoimi braćmi, ale wy nie jesteście w porządku. I oni po raz pierwszy zaczęli pokutować prawdziwie. Co się stało? Wybili Beniamitów prawie wszystkich wymordowali. I nastąpił wielki żal. W 21 rozdziale czytamy u Izraelitów, że zginęło jedno pokolenie, mówią. Ale przeżyło 600 Beniamitów, mężczyzn. I Bóg w sposób cudowny dał im żony. Też o tym można przeczytać w 21 rozdziale. By to pokolenie nie zniknęło. Niesamowita, myślę, lekcja dla nas, że Boże reformy kosztują. I Bóg jest w stanie zrobić i dopuścić do wszystkiego, aby przyprowadzić ludzi na właściwą drogę. Kochani, kończąc tą krótką historię, długą historię, ale może krótko rozważaną. W Starym Testamencie wiele rzeczy było dla Pana Boga obrzydliwością i ohydą. Szczególnie wszelka mieszanina z obcymi ludami, religiami, zwyczajami. Wszelkie zapożyczenia od ludów sąsiednich. One były obrzydliwością dla Pana i ohydą. Dzisiaj Kościół, i to jest przykre, ale tak ma być, tak jest zapisane w Bożym Słowie, czerpie z tego świata, podobnie jak ci ludzie czerpali wtedy. Podobnie jak Izrael czerpał bardzo często w swoim życiu, w swojej wędrówce. Czerpią z tego świata. Można powiedzieć, tak jak wcześniej zdecydowałem, Sodoma i Gomora weszła do chrześcijańskiego świata i wchodzi coraz szerzej, wchodzi do prywatnego życia, do naszych serc, do naszych wspólnot. Zmieniają się nasze paradygmaty. Patrzenie na świętość chociażby rodziny, patrzenie na to, kogo Bóg powołuje do służby, jakie są różnice między kobietą a mężczyzną, dlaczego tak, a nie inaczej jest. Zmieniamy Boże prawa. Do naszych serc, do naszych wspólnot, do kościołów, ogólnie pojętego chrześcijaństwa, wlało się dużo ohydy i obrzydliwości, której Pan Bóg nienawidzi. Bóg, kochani, nie stracił dobrego smaku. Jeżeli coś było dla Niego obrzydliwością i ohydą, nadal jest i dzisiaj. Nie możemy Pana Boga na swoją miarę ciąć i kształtować Go tak, jakbyśmy chcieli Go widzieć. On jest taki sam. Bez upamiętania, tak jak ci Izraelici i Beniamici, czeka nas bez pokuty, czeka nas takie doświadczenie, które Pan Bóg na tym przykładzie nam pokazał. Ponieważ chce nas czegoś nauczyć. Jemu zależy na ludziach. Ta lekcja jest dla nas bardzo ważna, myślę, jako dla chrześcijan, że odnowa kosztuje, że chrześcijaństwo nie jest przyjemną wędrówką i że Pan Bóg będzie spełniał wszystkie nasze zachcianki. Oczyszczenie, powrót do zdrowego chrześcijaństwa, do prawdziwej relacji z Bogiem wymaga poniesienia ofiary. I to boli. Koszt jest duży. Wymaga prawdziwej pokuty, prawdziwego upamiętania się. I kiedy widzimy prawdziwy sąd zaczynający się od Bożego domu, zaczynający się ode mnie, od Ciebie, nie możemy iść w zaparte, ponieważ Pan Bóg i tak zmieni to, co chce zmienić i nic Go nie powstrzyma. Kochani, w dzisiejszych czasach szatan objawia się jako anioł światłości. W sprytny sposób przedstawia niecne rzeczy, w sposób ładny, kolorowy, w bardzo miły taki sposób, wręcz można powiedzieć prawie że anielski. Mamy do czynienia z imitacją, z manipulacją wszystkiego, co jest możliwe, żeby zakłamać rzeczywistość taką, która powinna być oparta na Bożym Słowie. Duch antychrysta, duch nieprawości, jak czytamy w Bożym Słowie, miało to wszystko nadejść bardzo mocno zwiększone w czasach, kiedy Pan Jezus ma przyjść. Ja wierzę w to, że Pan Jezus przyjdzie, Jego przyjście jest bliskie. I wszystkie rzeczy, które obserwujemy w świecie, w Kościele, zostały zapisane w Bożym Słowie. I są dla nas wskazówką, że mamy być gotowi na Jego przyjście. Nie mamy dać się zaskoczyć. Oddech tego, że wiele zmian zachodzi, nie wiem, jak wy, ja czuję na swoich plecach. Jezus zapowiedział, że w tym czasie wielu przyjdzie i wielu zwiodą. Ja widzę w Bożym Słowie, że jeszcze więcej zwodzicieli jeszcze niż w pierwszym Kościele. To jest zbyt ważna sprawa, by ją lekceważyć. Niestety ten świat powoduje u nas jedną rzecz, która jest straszna. Jako ludzie stajemy się faktoodporni. Niby jesteśmy wykształceni, niby jesteśmy mądrzy, niby dużo czytamy. Ale kiedy konfrontujemy to z Bożym Słowem, to okazuje się, że tak mało rozumiemy. I mamy jakieś swoje wyobrażenia. Jakkolwiek wierzymy, jakkolwiek patrzymy, Boże Słowo jest prawdą i się wypełni. Czy nam się podoba, czy nam się to nie podoba. Jeżeli tak jest zapisane, tak będzie. Na koniec, kochanie, jeszcze jedno słowo. Które też niech będzie dla nas taką pewną nauką i przestrogą. Bawienie się doktrynalną prawdą, tak jak Izraelici bawili się wielokrotnie doktrynalną prawdą, prawami Bożymi, bo mieli trochę praw, ale stworzyli jeszcze więcej własnych i bardziej byli wierni temu, co stworzyli, pisząc różnego rodzaju zakazy i nakazy, niż temu, co Pan Bóg zostawił dla nich i dla ich życia. Ale bawienie się prawdą doktrynalną, wielki nacisk na przeżycia, na klimat taki wyjątkowy jakiś, prowadzi do nonsensu i błędów. Kochani, kiedy nie nachylamy się, nie pochylamy się nad Bożym Słowem, kiedy go nie interpretujemy właściwie, kiedy nie prosimy Ducha Świętego, żeby nam wykładał. Trudnych rzeczy często możemy popaść w błąd i w nonsens. I możemy podważyć prawdę. A Jezus mówi o sobie, że jest prawdą. Ja przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie, mówi Jezus, kiedy z Piłatem rozmawiał. I wiecie, niektórzy myślą, że XX wiek to jest wynalazek postmodernizmu. W tej historii jest piękny obraz tego, jak postmodernizm świetnie się miał. Każdy miał swoją wiarę, każdy żył jak uważał. Dlatego Piłat też mówi do Jezusa, a cóż to jest prawda? Wtedy też był postmodernizm. Zostawię was ze słowami które bardzo są wymowne. Z pierwszej Królewskiej 18:21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu Bożego i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Kochani, jeżeli Pan jest naszym Bogiem, idźmy za Nim w 100%. Nie kulejmy tak, jak Izrael kulał. Nie stójmy w rozkroku, wybierając trochę z tego, trochę z tego. Ale idźmy za Panem, bo On jest prawdziwym Bogiem. Prawdziwym Panem. I przyjdzie i będzie sądzić sprawiedliwie. Amen.